to nigdy się nie dowie, kto za czym głosował.
Takiej możliwości. Znaczy, ci, którzy w niektórych głosowaniach na sali komisji, na przykład, gdzie jest około 60 członków, a udział w niektórych głosowaniach bierze zaledwie kilku osób, jak się przewodniczący rozpędzi, bo tylko tylu tam zdąży nadążyć, najczęściej ci, którzy, w których ojczystym języku on mówi, no bo wtedy najłatwiej im się połapać w tym, co się dzieje, no bo jak słuchają tłumaczenia, no to są w ogóle do tyłu.
No dobrze, i pojawia się w Brukseli, w Europarlamencie pan poseł Dobromir Sośnierz i mówi, hola, to może głosujmy wszystkie elektronicznie, taka propozycja padła?
Tak, no dokładnie w poniedziałek była taka sytuacja znowu na mojej ukochanej Komisji Spraw Zagranicznych. Tam mamy takiego właśnie twardego zawodnika, jak przewodniczący David McAllister. Wbrew nazwisku, to on reprezentuje Niemcy. I on jest prawdziwym tutaj właśnie rekordzistą, drugim po Reinerze w Wielandzie, jeśli chodzi o tempo prowadzenia głosowań. No i ja, ponieważ już kilka razy prosiłem go o zwolnienie, to tym razem zgłosiłem wniosek o to, żeby głosować wszystko elektronicznie, no bo widzę, że pan przewodniczący jest niereformowalny, jeśli chodzi o to tempo. W dodatku nie słyszy, kiedy ja zgłaszam wniosek o sprawdzenie głosowania, bo tam jest jeszcze taki mechanizm, że jak przewodniczący ocenia na oko tą większość, to posłowie mają prawo teoretycznie zgłosić wniosek o sprawdzenie elektroniczne i wtedy on powinien sprawdzić elektronicznie rzeczywiste wyniki głosowania. No ale jak tak szybko głosujemy, to on nawet nie zdąży usłyszeć, albo udaje, że nie słyszy, żeby nie spowalniać, albo faktycznie nie słyszy, a czasami zanim ja zdążę poprosić, czy ktoś tam zdąży poprosić, bo też taki przypadek był na tym samym posiedzeniu poniedziałkowym, któraś tam pani prosiła o powtórzenie głosowania, to dostała odpowiedź, że ale my już jesteśmy przy następnej poprawce, ja nie mogę się cofnąć. No oczywiście to bzura, no może się cofnąć, ale no takie było wytłumaczenie, tak? No czyli sam pośpiech był wytłumaczeniem, że nie
pośpiechu.
Można... Tak, z dalszego pośpiechu. No więc moje oczywiście żądanie, żeby głosować wszystko elektronicznie, zostało oprotestowane tam waleniem w stoliki ze strony niecierpliwych posłów, zwłaszcza z lewej strony. No i głosowaliśmy oczywiście dalej po staremu, natomiast rzeczywiście o tyle to przyniosło efekt, jeszcze poseł Marek Jurek, który się tam przyłączył, o tyle to odniosło efekt, że głosowaliśmy już później trochę, no zauważalnie wolniej.
Można było zrozumieć, nad czym się głosuje i usłyszeć pełną nazwę poprawki, która jest aktualnie przez państwa procedowana. Marek Jurek, osoba, która wydawałaby się być bliska ruchowi i wolności, i ruchowi narodowemu, a tymczasem wszystko to wskazuje, trochę przechodząc do polityki krajowej, że państwo pójdziecie w dwóch różnych blokach do eurowyborów.
Mam nadzieję, że nie, bo uważam, że takie rozdrabnianie głosów sceptycznych wobec Unii, kiedy dość łatwo możemy sformułować postulat minimum, bo wiadomo, że w Unii Europejskiej w zbliżającej się kadencji nie będziemy mieli możliwości realizowania żadnych pozytywnych programów, znaczy głosowania tego, za czym jesteśmy. Będziemy mogli tylko wspólnie hamować postępy Unii w złym kierunku. No i tu chyba mamy znaczący konsensus, jeśli chodzi również o pana Jurka, bo wiem, że głosujemy przeważnie w sposób zbliżony. Więc myślę, że taka koalicja jest jak najbardziej możliwa. Ja nie tracę nadziei, że się...
Nie tylko chodzi pewnie o ideę, obawiam się, ale także chodzi o czyste interesy i o antypatię i sympatię. Grzegorz Braun, z kolei pana koalicjant w wyborach, wyraził się o Marku Jurku niepochlebnie, że to przedstawiciel Narodowo-Katolickiej Partii Przyjaciół Piwa i że w zasadzie takie osoby niespecjalnie powinny iść razem z państwem.
No, nie słyszałem tej wypowiedzi, więc nie chcę tam komentować jej w tej chwili. Ja uważam, że nadmierne rozdrabnianie głosów w tych wyborach jest niecelowe, o ile w wyborach do Parlamentu Krajowego pewnie trudno byłoby nam sformułować wspólny program z Markiem Jurkiem, to tyle na wybory europejskie uważam, że jest to możliwe, wykonalne, a w takim razie powinniśmy to zrobić i ordynacja wyborcza premiuje duże partie, wyborcy w ostatnich latach wyraźnie oczekują, że tak zwane siły antysystemowe, antyunijne się zjednoczą i powinniśmy chyba w tym kierunku pójść.
No to teraz cytat z Marka Jurka, także z pamięci, więc być może niedokładny, ale z tegoż studia Radia Wnet. Janusz Korwin-Mikke jest ciekawą postacią, ale będąc w Europarlamencie niczego nie osiągnął poza robieniem show i wyłonieniem skandali, bo nie wszedł do żadnej z dużych rodzin, z dużych frakcji do Europarlamentu. Sam się zmarginalizował i w związku z tym nie wykorzystał szansy, żeby wpływać na zwolnienie procesu integracji Unii albo na odwrócenie tegoż procesu. To są słowa Marka Jurka o Januszu Korwin-Mikke.
No a co osiągnął EKR, frakcja, do której należy Marek Jurek? No jakie osiągnięcia oni mają na koncie? No takie, że rząd polski został upokorzony na oczach całego świata przez Komisję Europejską, zmuszony do wycofania się z własnych reform. To są te osiągnięcia. Nawet największa nasza partia, frakcja parlamentarna należąca do największej grupy politycznej EPL-u, czyli Platforma Obywatelska i PSL tam należą. Nic nie byli w stanie zrobić, kiedy zostaliśmy przegłosowani w sprawie pracowników delegowanych, gdzie oni zostali tam przyłapani na błędnym głosowaniu, kiedy pomylili się w głosowaniu, prosili o powtórkę tego głosowania. Nawet w tak drobnej sprawie, że jak powtórka głosowania, nie chcieli im pójść na rękę, więc jakie ogólnie polska delegacja ma tam osiągnięcia? Nie wiem, czym się tam chcieliby pochwalić. No, Janusz Korwin-Mikke, cokolwiek było o jego kadencji w parlamencie niepełnej powiedzieć, na pewno zostanie zapamiętany i zdobył sławę wręcz międzynarodową, co o niewielu polskich europosłów można powiedzieć, a być może o żadnym.
Chociaż w przypadku akurat pracowników delegowanych wydaje się, że pewien sukces potem udało się osiągnąć, bo to, co przyjęła komisja odpowiednia Europarlamentu, było już dla Polski znacznie korzystniejsze niż pierwotne założenia.
No tak, to dzięki determinacji Bułgarów i Rumunów przede wszystkim. Oni bardzo mocno przeciwko temu protestowali przed parlamentem. Nie jest to raczej zasługa EKR-u, który po prostu i tak jest tak samo jak posłowie niezrzeszeni, jak Janusz Korwin-Mikke, marginalizowany i niedopuszczany do procedur decyzyjnych.
No to może czas na jakąś dużą frakcję eurorealistyczną albo eurorealistyczno-sceptyczną. Jest taka szansa, żeby stworzyć po wyborach wspólny front, gdzie byłby i Marek Jurek, i Sariusz Wolski, i Dobromir Sośnierz.
Znaczy, obawiam się, że jeśli Marek Jurek nie przyłączy się przed wyborami do tej koalicji, to nie będzie można z nim tworzyć już żadnych porozumień później, ponieważ myślę, że nie ma żadnej szansy na przekroczenie samodzielnie progu wyborczego. Więc jeśli mamy się tam spotkać, no to tylko jeśli pójdziemy pod jednym sztandarem.
No dobrze, a odkładając takie drobne złośliwości na bok, patrząc systemowo i ideowo, jest szansa, żeby ten nowy parlament, nawet żeby nie było tak, że może będzie duża frakcja, ale znowu będzie bezsilny jak EKR, tylko żeby tak go umodelować, żeby głos eurorealistyczny był w Brukseli słyszany.
Znaczy, to nie były żadne złośliwości. No mówię realistycznie, że nie widzę potencjału w ruchu panów Jurka i Jakubiaka, który mógłby wróżyć, że oni przekroczą 5% samodzielnie. Jeśli chodzi o przyszłość, no to jest tak daleko idące są spekulacje, że trudno się tutaj jakoś do nich
odnosić
bardzo konkretnie. Myślę, że nie ma możliwości stworzenia bardzo spójnego bloku tak zwanych eurosceptyków i eurorealistów, ponieważ to jest bardzo niejednorodna grupa. Ludzie, którzy tam są uważani za sceptyków wobec Unii Europejskiej, są nimi z bardzo różnych powodów. My głosujemy często, posłowie wybrani z KNP, z listy byłego KNP, głosujemy często zupełnie inaczej, bardzo często inaczej niż Front Narodowy Francuski. To są socjaliści, tylko oni chcą socjalizmu tylko dla Francuzów. My chcemy wolnego rynku, wolności, jak najwięcej wolności w Europie, jak najmniej państwa, jak najmniej regulacji. Więc trudno nam się, poza tym, co będzie po wyborach. Ja na przykład nie wierzę w ogóle w możliwość zreformowania Unii od środka. Uważam, że musimy ją opuścić, ponieważ nawet wyobraźmy sobie sytuację, że Front Narodowy i, nie wiem, Alternatywa dla Niemiec przejmują stery Unii Europejskiej. Nawet taki scenariusz mało prawdopodobny, ale załóżmy, że nawet tak się stanie. Czy naprawdę myślimy, że oni wypuszczą z rąk narzędzie dominacji ich krajów nad resztą Europy, jakim Unia Europejska jest? Myślę, że nie. Myślę, że zaczną ją wykorzystywać trochę inaczej. Być może uzyskamy chwilę oddechu dzięki jakimś tam zmianom priorytetów Unii. Być może nie będziemy głosować ciągle nad prawami kobiet, gejów i lesbijek, ale myślę, że kraje, którym ta Unia przede wszystkim służy, zbyt dużo zainwestowały w ten projekt, żeby go odpuścić.
Czyli No to nie brzmi optymistycznie dla państwa, bo to pokazuje, że ani z AfD, mimo że jeszcze na początku tego roku były takie informacje, była taka konferencja prasowa, gdzie Janusz Korwin-Mikke dość przychylnie się odnosił do projektów reformy Unii Europejskiej, które zgłaszała Alternative für Deutsche, ani nie, z Ruchem Narodowym. Tutaj, jak rozumiem, nie będzie mowy jakiejś dużej frakcji na prawo od ODKR-u.
Nie wiem, znaczy myślę, że...
Bo w tej kadencji się nie udało. Państwo się podzielili na dwie frakcje jeszcze wielu posłów niezależnych.
No, nawet na trzy, no bo i w EKR-ze jest trochę tych posłów sceptycznych i w FDD, i w ENF-ie, więc w kilku frakcjach. Ja myślę, że tymczasowe koalicje są możliwe, natomiast nie sądzę, że na dłuższą metę da się rozmontować Unię Europejską od środka, ponieważ no to każda taka instytucja zyskuje własny bezwład i no niewiele jest przypadków, kiedy jakakolwiek rozwiązuje się sama, no bo to oznacza utratę posad, prawda?
Czyli
jeśli się już zdobędzie gdzieś władzę, to się tego nie wypuszcza.
Czyli jakaś taka wizja, że cofniemy Unię Europejską, myślę o państwie, o państwa koalicji, do stadium wspólnoty węgla i stali jest nierealistyczne. Po prostu trzeba opuścić Unię Europejską.
Opuścić i zarządzać na nowo. Myślę, że sama ilość rzeczy, które trzeba by zmienić, żeby ją cofnąć do tego stanu, no to jest tak, mamy samochód, który już jest tak zepsuty, że w pewnym momencie nie opłaca się go naprawiać. Tak w pewnym momencie taniej i prościej jest kupić nowy, niż naprawiać stary, ponieważ w zasadzie trzeba by wymienić już w pewnym momencie wszystko. No i jesteśmy na tym etapie w Unii Europejskiej. No po prostu już nie opłaca się tego naprawiać.
Szczególnie w nowoczesnym modelu produkcji, który to właśnie zakłada, że produkuje się rzeczy, żeby je potem wyrzucić. Dobromir Sośnierz, poseł do Europarlamentu, był gościem Popołudnia Wnet, partia Korwin i koalicja. A kiedy nazwa tej koalicji w końcu, żeby oficjalnie można państwa nazywać?
Nie wiem, ja nie, ze względu na moje zesłanie na daleki front zachodni nie jestem często na bieżąco w sprawach tutaj takich krajowych, więc nie potrafię się powiedzieć,
koalicja
na jakim etapie jesteśmy.
Antyeuropejska albo propolska.
Propolska ostatnio. Tak,
tak jest. Dobromir Sośnierz, dziękuję bardzo za rozmowę i szczęśliwej i bezpiecznej drogi do Brukseli, jak rozumiem.
Tak jest. Dziękuję.
17:12.